To są trzeźwe rozmowy o uzależnieniach. Audycja w Radiu 5 poświęcona szerokiemu tematowi uzależnień. Do mojej audycji zapraszam terapeutów, specjalistów, osoby z dziedziny, z którymi rozmawiam na wszystkie tematy związane z uzależnieniami. W naszej audycji pojawiają się również osoby, które dają świadectwo drogi, jaką przeszły. Dzisiaj telefonicznie łączymy się z panią Anią. Cześć i czołem.
Cześć, witam serdecznie.
Mieliśmy okazję porozmawiać poza anteną już chwilkę, także poznałem ciebie nieco lepiej, ale dobrze, żebyśmy zaczęli od początku. Powiedz dwa słowa o sobie, skąd jesteś, czym się zajmujesz, żeby nasi słuchacze mogli ciebie poznać lepiej.
Mam na imię Ania, jestem osobą uzależnioną od substancji alkoholowych. W tym roku, zupełnie zresztą niedawno, miałam to szczęście, że obchodziłam swoją 10. rocznicę mojej trzeźwości.
Gratuluję. Jesteś z nami, spotykamy się w audycji. Minęło już trochę czasu. Myślę, że o tym, jak wygląda twoje życie dzisiaj, do tego przejdziemy. Zacznijmy może gdzieś od początku tej historii, od przeszłości. Jak to wyglądało w twoim przypadku? Kiedy zauważyłaś, że to uzależnienie przejmuje kontrolę? Czy to było bardzo wcześnie, czy na jakimś późniejszym etapie twojego życia?
Tak naprawdę to ja jestem takim trochę dziwnym przypadkiem, paradoksem sytuacji, ponieważ ja z wykształcenia jestem pracownikiem socjalnym, specjalizacja uzależnienia. W związku z czym, ponieważ u mnie proces tego uzależnienia przebiegał wybitnie książkowo, więc ja doskonale wiem, w którym momencie to uzależnienie nastąpiło. Ono wystąpiło w momencie moich 20 paru lat. Kiedy miałam około 23-24 lat, już wiedziałam, miałam świadomość, że jestem osobą uzależnioną. No, natomiast oczywiście długą drogę przeszłam do tego, nim dałam sama sobie pomóc, ponieważ na początku, no jasne, że próbowałam gdzieś tam odpychać te myśli jak każdy, że nie, że to nie ja, mnie to nie dotyczy. Później trochę to zaakceptowałam, no bo jednak moja wiedza psuła mi ten komfort picia, więc mówiłam sobie, no okej, jestem uzależniona, ale trudno, to jest mój wybór. Natomiast doszłam do momentu, w którym po prostu zgłosiłam się po pomoc, czyli udałam się do ośrodka i poszłam zwyczajnie na terapię.
A to za namową bliskich, czy w wyniku jakichś nieprzyjemności, które po prostu ciebie spotkały w wyniku tego uzależnienia?
Myślę sobie, że jak u każdej osoby uzależnionej, trzeba dotknąć dna, tak zwanego swojego dna, bo każdy z nas ma jakieś swoje dno. Ja także je miałam. Spotkała mnie taka sytuacja, że po prostu trafiłam na izbę wytrzeźwień. I sposób, w jaki zostałam tam potraktowana, kiedy stamtąd wyszłam, dla mnie był nieakceptowalny. Ja nie czułam się traktowana jak osoba, tylko gorzej niż zwierzę. I to mnie jakoś tam obudziło, otrzeźwiło do takiego stanu, że ja powiedziałam, że pójdę się leczyć. Powiedziałam to sama sobie, ale też druga strona medalu, obiecałam to mojej córce. No i tak naprawdę ta obietnica złożona córce, no to ona dopełniła tego, że faktycznie dojechałam do tego ośrodka na tą terapię.
Jak było na terapii? Czy taka wiedza, którą posiadałaś, z jednej strony potrafi pomagać, ale z drugiej strony może być też utrudnieniem takiego całościowego wejścia w terapię. Jak to wyglądało w twoim przypadku? Ty kłóciłaś się terapeutą, czy podeszłaś do tego zadaniowo? Terapeuta mówi, wykonuje polecenia i jedziemy.
Kompletnie zadaniowo i tak naprawdę ja po tygodniu będąc w ośrodku, to ja wiedziałam, że to jest miejsce dla mnie i to jest miejsce, w którym ja chcę być i tam byłam przez 3 miesiące i po tej 3-miesięcznej zamkniętej terapii ukończyłam jeszcze 2-letnią terapię, taką dochodzącą już z domu. Także zrobiłam pełen pakiet, cały cykl, ponieważ czułam, że jest mi to potrzebne, a poza tym chciałam to zrobić od początku do końca, bo ja po prostu wiedziałam, że ja nie chcę pić. A było ciężko.
od tamtej pory jesteś trzeźwa. To był właśnie ten przełomowy moment, w którym ty przejęłaś kontrolę ponownie nad swoim życiem, tak?
Dokładnie tak. To tak właśnie też wypadało, bo to był marzec i to były święta wielkanocne. I proszę sobie wyobrazić, że ja zdecydowałam, że w niedzielę zamiast na śniadanie wielkanocne do moich rodziców, ja się kazałam zawieźć do ośrodka. I tak postanowiłam, więc jak gdyby nie miało dla mnie żadnego znaczenia to, nie wiem, że są święta, że tak naprawdę ja z dnia na dzień rzuciłam pracę. Akurat wtedy pracowałam jako menadżer restauracji. Więc jak gdyby logiczne było to, że z automatu idę walczyć o siebie, o moje zdrowie, więc jak gdyby odchodzę z pracy, tak? No bo to jest jednoznaczne, menadżer restauracji, gdzie wszędzie dookoła mnie jest alkohol. W związku z czym jak gdyby nie patrzyłam na nic, nic nie było dla mnie ważne, nie wiem, pieniądze, nie zasłaniałam się pracą, jakiś wymówek sobie nie tworzyłam, albo są święta, to może po świętach. Nie, po prostu działanie tu i teraz.
To takie wywrócenie życia do góry nogami.
No tak. No ale niestety to tak jest, bo albo wywracamy życie do góry nogami po to, żeby było źle, albo wywracamy je po to, żeby było dobrze. Więc no nie da się zrobić tego inaczej, no w moim przypadku akurat, no bo praca była taka, a nie inna, prawda? Ale to człowiek więcej rzeczy wywraca, tak? No bo wywraca również to, że jak gdyby kończymy znajomości, które miałam do tej pory, wydawało mi się, że mam masę znajomych, przyjaciół, tak? Nie, to nie byli moi znajomi przyjaciele, to byli kumple i koleżanki od picia i od niczego więcej. Więc chociaż na początku jest to trudne do zrozumienia, do pogodzenia się z tym, tak, że nawet nikt nie zadzwoni, nie zapyta, jak się czujesz, tak? Nie mówię, żeby mnie gdzieś tam zapraszano na jakieś zakrapiane imprezy. No ale to takie logiczne, bo ja nie pijąc stałam się dla nich nieatrakcyjna, tak? No i wzajemnie oni dla mnie również, tak? Trochę się stali nieatrakcyjni, bo oni pili, a ja nie. Więc to w wielu aspektach to życie wywraca się do góry nogami, tak jak się przestaje pić, to tak troszeczkę z dnia na dzień i tak szybko, nie? A jak się zaczyna pić, to tak się wywraca w tą drugą stronę złą, ale tak trochę może bardziej pomału, nie? Ale tak to niestety działa.
I o tym wszystkim dowiedziałaś się dopiero na terapii. Te otrzeźwienie, złapanie trochę dystansu, tak? Te miesiące mijają. Jak wyglądało w twoim przypadku układanie sobie życia na nowych zasadach?
No nie jest to łatwe, bo początki są trudne tak naprawdę. Gdzieś tam szarpią człowieka te głody alkoholowe i w zasadzie no, ciężko się skoncentrować na czymkolwiek, jak na tym, że chce mi się pić, tak? Więc tutaj to radzenie sobie głównie z głodem alkoholowym, to jest tak naprawdę podstawa tych pierwszych, nie wiem, tygodni, nawet roku terapii, tak? Później jest to prostsze, z latami człowiek nie zwraca na to uwagi, a po jakimś czasie to wszystko, ten alkohol staje się tłem, tak? Początki były bardzo trudne. Ja pamiętam, że ja potrafiłam wejść, nie wiem, do Żabki i po jakieś tam ciastko. Ja wychodziłam i ja w oczach miałam stop klatkę, tak? Przede mną stały alkohole poukładane i ja pamiętałam nazwy butelki łącznie z cenami. Ja nic innego nie widziałam w tym sklepie, tylko alkohol. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj ja wchodzę do Żabki, kupuję coś i to, co stoi przede mną, ja wychodzę, ja nawet tego nie widzę. Ja nawet nie wiem, że to tam jest. No ale to są lata niepicia, to jest jedna rzecz, no bo być trzeźwym to jest jedno, a trzeźwieć to drugie, tak? Bo trzeźwi jesteśmy wtedy, kiedy nie pijemy, nie mamy w sobie promili, a trzeźwiejemy wtedy, kiedy pracujemy nad sobą. No ja tą pracę wykonałam, ogrom pracy, z czego jestem bardzo dumna i zadowolona z siebie, więc dzisiaj pozwala mi to po prostu żyć tak jak żyję, czyli cudownie i wspaniale. I na początku gdzieś tam tej terapii to też było tak, jak kogoś poznawałam na jakichś grupach i ktoś mówił, nie piję rok, to dla mnie to był po prostu obszar czasu, moja głowa go nie obejmowała. Jak można nie pić rok? To było straszne. Myśl, że nie wiem, gdybym miała sobie wtedy powiedzieć, że nie będę piła 5 lat, była myślą przerażającą, po prostu przerażającą. A dzisiaj jestem na takim etapie, że ja mówię, ja nie piję. Nie dlatego, że nie wiem, nie mogę, bo jestem chora. Ja nie piję, bo ja nie chcę. Ja nie piję, bo ja tak wybieram, bo ja tak chcę. I dla mnie dzisiaj spowiedziane słowo, że ja nie będę piła, nie wiem, do śmierci, to mi nic nie robi. Ja się czuję z tym bardzo komfortowo, więc jestem w takim stanie i na takim etapie, że no po prostu żyć nie umierać.
To jest coś, co wydawało się niemożliwe. Jednak jesteś przykładem, że takie rzeczy się zdarzają. Konsekwencja, praca, troszeczkę upartości, nieustępliwości. Staram się wcelować, próbuję sobie wymyśleć w trakcie rozmowy, kiedy ciebie słucham, pytania, jakie może ktoś chciałby tobie zadać. Czego dowiedziałaś się o sobie w procesie tym terapeutycznym? Czego dowiadujesz się o sobie nadal? Pozostając trzeźwa, czy jesteś w stanie w ogóle odpowiedzieć tak na takie pytanie, bo może odpowiedź wcale nie jest taka prosta.
Bo ona nie jest prosta, natomiast tak naprawdę całe życie pracujemy nad sobą i całe życie co chwilę dowiadujemy się o sobie czegoś nowego, to też jest taka zmienna, tak? W zależności, nie wiem, ile mamy lat, w jakim miejscu jesteśmy w życiu, jakie mamy priorytety, które nam się zmieniają. Natomiast taka rzecz stricte techniczna, w zasadzie dowiedziałam się o tym, że ja po prostu zapijałam nieleczoną depresję. I to było coś, no, co tak trochę mnie gdzieś tam zaskoczyło, tak? Ja sobie uświadomiłam jedna rzecz, tak, czyli depresja. Druga rzecz, jak ogromny wpływ na to, jacy my jesteśmy, jak jesteśmy dorośli, ma nasze dzieciństwo. Bo jestem dzieckiem komuny, więc naprawdę nie miałam tej świadomości, jak bardzo zostałam dzieckiem skrzywdzonym. Rzecz jasna, nie specjalnie, tak? Nikt tego nie zrobił z czystym zamiarem, bo każdy chciał dobrze. Kiedyś to wychowanie wyglądało kompletnie inaczej niż dzisiaj. Natomiast nie miałam tej świadomości, jak ogromny wpływ na nasze życie dorosłe ma nasze dzieciństwo. Więc to takie dwie najważniejsze rzeczy dla mnie. Zawsze też mi się wydawało, jak piłam, że ja jestem taką osobą niecierpliwą, nie wiem, jakąś taką nerwową, szybką, chaotyczną. A tak naprawdę poznałam siebie na nowo i odkryłam, że w ogóle tak nie jest, jest wręcz przeciwnie. Okazuje się, że jestem osobą wybitnie cierpliwą, spokojną, więc tu też było takie zaskoczenie, że taka nowa, inna ja, nie? Więc to takie, myślę, takie trzy podstawowe, najważniejsze rzeczy, które w tej chwili przyszły mi do głowy.
Niektórzy jeszcze nasi rozmówcy mówią, że pojawia się takie poczucie ulgi, kiedy już akceptujesz ten stan, kiedy mamy już tego wroga na horyzoncie, wiemy jak z nim walczyć, że wszystko staje się o wiele prostsze, takie poczucie ulgi. Czy też czegoś takiego doświadczyłaś?
Ja powiem szczerze, że takiego uczucia ulgi to ja już doświadczyłam w zasadzie w pierwszych dniach terapii, kiedy był odstawiony alkohol. Bo to już było uczucie ulgi, tak? Później, jeżeli chodzi o proces terapeutyczny, to ten proces był trudny strasznie, no bo tak naprawdę najtrudniejsza praca jest praca nad sobą. Więc tu jak doświadczyłam w jednym aspekcie ulgi, to znowu była, nie wiem, był jakiś dół w innym aspekcie i to taka sinusoida się tworzyła, tak? To było bardzo takie intensywne. Ja myślę, że tą ulgę to ja poczułam taką największą w momencie, kiedy ja doszłam do tego momentu, w którym mogłam sobie powiedzieć, że ja nie piję, bo ja nie chcę. Ja nie piję, bo mi jest z tym dobrze. Ja nie piję, bo ja tak wybieram. I to jest największe poczucie ulgi, nie? Bo na początku to jest jeszcze tak, jak się jedzie trochę na takim, że no dobra, nie piję, nie? No ale tak, kurde, Jezus, no żeby tak wytrwać pół roku, nie? No dobra, żeby wytrwać ten rok, nie? No to trudno mówić jakieś uldze, skoro my jedziemy na takim spięciu, tak? Bo my czekamy, nie? Że to pół roku minie, że minie ten rok i dalej, nie? Ciśniemy. I to jest trudne bardzo. Natomiast myślę, że takie poczucie ulgi takiej naprawdę maksymalnej to przychodzi wtedy, kiedy jesteśmy z tym pogodzeni, po prostu w 100% akceptujemy siebie, swoją chorobę. I to dopiero daje ulgę, tak? Kiedy ja idę, nie wiem, jestem w towarzystwie i mówię oficjalnie, że ja nie piję, bo jestem osobą uzależnioną. Czy nie wiem, jem jakieś ciasto na imprezie i zadaję pytanie, słuchajcie, czy w którymś cieście nie ma alkoholu, bo ja jestem osobą uzależnioną. Ja się dobrze z tym czuję, kiedy ja o tym mówię. To dopiero daje poczucie ulgi, przynajmniej mi to dało, bo to dla mnie to była taka dopiero wtedy wolność w 100%.
A jak twoi bliscy podchodzą do ciebie na nowo? Do ciebie?
No to tak trochę zależy, z której strony ucho przyłożyć. Bo no jasne, że rodzice, tato niestety odszedł 2 lata temu, ale wcześniej no tak, zadowoleni, chociaż tato sam uzależniony od alkoholu był. Super, ale pojawia się ale. No bo ja też w momencie swojego trzeźwienia zaczęłam poruszać tematy trudne, tak? Duma oczywiście i zadowolenie mojej córki. Moja córka, jak ja szłam na terapię, była osobą pełnoletnią, więc tutaj duma i też ukłony dla mojej córki, ponieważ ja zawsze to powtarzam. Wszystkim osobom, które piją i nadużywają alkoholu lub mają jakiekolwiek inne uzależnienia, kochani państwo, zapamiętajcie sobie jedną rzecz. Dzieci mogą nam wybaczyć, ale nigdy nie zapomną. Bez względu na to, co zrobiliśmy, a zawsze zrobimy coś, jeżeli ktoś jest uzależniony, bo to nie my rządziliśmy naszym życiem, tylko rządziła substancja, tak? Czy coś, co nas tam uzależniło. Więc no, kontakt, praca z córką, więc tak, tutaj wielka duma. Natomiast powiem szczerze, że jeżeli chodzi o związek i o małżeństwo, to upadło, bo mój małżonek nie podołał. Niestety, kiedy jedna osoba w związku jest uzależniona, a druga współuzależniona, to jeżeli osoba uzależniona idzie na terapię i robi cały proces terapeutyczny, a osoba współuzależniona nie chce iść i nie chce zrobić sobie terapii dla osób współuzależnionych, to emocjonalnie rozjechaliśmy się w 2 strony. Także no niestety po chyba 4 latach mojej abstynencji rozstałam się z mężem. Bo nie dało się żyć. Każdy poszło w swoim kierunku.
Nie masz co oszukiwać. Życie nie jest kolorowe. Jest takie przeświadczenie, że wystarczy pójść na terapię, wystarczy wziąć życie w swoje ręce i wszystko będzie kolorowe i się ułoży, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Problemy nie znikną. Problemy w związku, w życiu, szef na głowie, rachunki, one magicznie same się nie opłacą. Niestety problemy nie znikają. Natomiast ten wątek często się przewija gdzieś w naszych rozmowach. To nie jest zawsze do końca takie proste, ale na pewno kiedy mamy kontrolę nad tym, to już jesteśmy na plusie.
Nie, no pewnie, że tak. No, problemy zawsze były, są i zawsze będą. Jak człowiek pije, to oprócz tych problemów, które mamy, no to dokłada sobie po prostu tylko następne. Więc tak naprawdę jak przestałam pić, no to odjęłam sobie tych problemów, tak? I myślę, że każdy sobie odejmie problemów z każdego jednego aspektu, tak? Chociażby nawet, o których ty wspomniałeś, czyli finansowych. No, nikt mi nie powie, że nie wiem, picie czy używanie innych substancji nie kosztuje. Kosztuje i to kosztuje majątek. Ja sobie wyliczyłam na terapii, że ja przez lata mojego picia przepiłam naprawdę porządnej klasy nowy samochód.
No to sporo.
Także. Tak, sporo. No bo tak naprawdę czasami liczymy, no dobra, no ktoś mi tam powie, no Jezu, no ile tylko tam, nie wiem, to piwo kosztuje czy coś, ale to nie jest tylko, nie wiem, alkohol stricte, tak? No bo jeżeli ktoś pali, to do alkoholu wypali o wiele więcej, czyli tu idzie kasa. Do tego alkoholu kupujemy napoje, do tego alkoholu, nie wiem, zakupimy coś dodatkowego do jedzenia, czy coś gdzieś zamówimy. Do tego alkoholu pijemy my, no ale czasami też tak postawimy innym, czyli to też mamy koszt. Do tego nie pojedziemy samochodem, tylko pojedziemy i zapłacimy taksówką. Więc tak naprawdę To jest skala dla mnie materialna całego alkoholizmu. To nie jest tylko i wyłącznie ten jeden alkohol, produkt, który stoi na półce, bo to ma całą otoczkę. Więc no, kosztowny biznes. Naprawdę.
Na zakończenie naszej rozmowy, bo czas antenowy ucieka nieubłaganie, co mogłabyś powiedzieć osobom, które być może widzą siebie gdzieś w twojej sytuacji, gdzieś na pewnym etapie? O tym już mówiliśmy nieraz, nie udzielamy rad, ale to jest może taki moment na kilka słów od ciebie, od serca do naszych słuchaczy. Co chciałabyś powiedzieć?
Kochani państwo, to tak z własnego doświadczenia. To, co mogę powiedzieć, jeżeli kiedykolwiek wpadnie wam taka myśl do głowy, a idę się leczyć, to pierwsza podstawowa zasada. Idź, rób to teraz już i natychmiast, bo to, że chcesz dzisiaj, to nie znaczy, że będziesz chcieć jutro albo za 3 dni. Więc najprostsza i najszybsza metoda, trafić po prostu na terapię, do terapeuty, tu i teraz jak najszybciej, czyli mamy myśl i działajmy od razu natychmiast. To jest najprostsza droga i metoda. Rozmawiajcie i rozmawiajcie po prostu, nie bójcie się rozmawiać, nie bójcie się nawet iść do terapeuty po to, żeby porozmawiać, czy to jest dla was, czy to nie jest dla was, bo was i tak nikt na siłę tam nie zatrzyma. Może pomoże, może nie, to jest i tak tylko i wyłącznie wasza decyzja. Dziękuję.
Moim i państwa gościem w dzisiejszej audycji rozmawialiśmy z panią Anią. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.